Tu Paryż, RFI, niedziela 9 marca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Andrea Kunowa i technik Julien. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Dzisiaj we Francji wybory samorządowe, a w Hiszpanii parlamentarne. Premier Tusk wyruszył z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Barack Obama pokonał Hillary Clinton w prewyborach w stanie Wyoming. Prezydent Serbii Tadić zapowiada rozpisanie przedterminowych wyborów. Z bazy KUR w Gujanie wystrzelony został z powodzeniem na orbitę europejski automatyczny statek transportowy Julius Verne. Chiny zapowiadają wzmożoną kontrolę artystów zagranicznych, by zapobiec ich niepożądanym wystąpieniom politycznym. Za chwilę rozwinę te wiadomości w dzienniku, następnie nadamy przegląd tygodników w redakcji Stefana Rigiera oraz magazyn europejski opracowany przez Sylwię Gibbs. Dalsze pozycje to wywiad Marka Pędziwola z Karolem Modzelewskim w 40-lecie marca 68, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej oraz piosenka francuska w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. Francuzi wybierali dziś w pierwszej turze swe władze samorządowe w ponad 36 tysiącach gmin. Według obserwatorów wyniki tych wyborów będą też sygnałem dla prezydenta Sarkoziego i rządowej ekipy premiera Fillona, której wszyscy członkowie są w tych wyborach zresztą także kandydatami. Sondaże przepowiadały zdobycie przez lewicę socjalistyczną dodatkowych 2 lub 3 wielkich miast. Dotąd rządząca partia UMP dzierżyła władzę w połowie z nich i w ponad połowie spośród 230 miast mających powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Dzisiejsze wybory postrzega się także jako test dla centrowej partii MoDem, ale omówienie tych wyników w naszej jutrzejszej audycji. Premier Donald Tusk wyruszył dziś do Stanów Zjednoczonych. Skorzystał on z rejsowego samolotu do Nowego Jorku, a stamtąd do Waszyngtonu. Głównymi tematami jego rozmów mają być tarcza antyrakietowa, sytuacja w Iraku i Afganistanie oraz sprawy bezpieczeństwa w świecie. Premier zastrzegał, że nie będzie się spieszył z negocjacjami w sprawie tarczy, a skupi się raczej na tym, by, cytuję, Amerykanie zrozumieli, czego tak naprawdę my od nich oczekujemy. Koniec cytatu. Natomiast temat wiz dla Polaków prawdopodobnie nie zostanie poruszony. Premier wraca do Polski we wtorek. Skończyła się krótka seria zwycięstw Hillary Clinton w prawyborach na kandydata partii demokratycznej. Wczoraj w stanie Wyoming zwyciężył Barack Obama. W liczbie opowiadających się za nim delegatów ma on obecnie wyprzedzenie nie do nadrobienia przez swą rywalkę, ale wciąż niewystarczające bez decydującego poparcia tzw. superdelegatów. Następne starcie demokratów w najbliższy wtorek w stanie Mississippi. Tu Paryż, RFI. Premier Serbii Tadić oznajmił, że wkrótce rozpisze przedterminowe wybory wobec decyzji premiera Kostunicy o rozwiązaniu rządu. Kostunica tłumaczy tę decyzję różnicami stanowisk w koalicji w kwestii Kosowa. Partia Kostunicy przeciwna jest dalszemu zbliżeniu do Unii Europejskiej, skoro popiera ona niepodległość Kosowa. Partia Tadicza opowiada się przeciw tej niepodległości, ale jednak za współpracą z Unią. Z bazy w KUR w Gujanie wystartowała rakieta Ariane 5, wynosząc na orbitę najnowocześniejszy europejski korab kosmiczny. ATV, czyli automatyczny statek transportowy o masie ponad 20 ton, przewożący prawie 10 ton ładunku przeznaczonego dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. ATV o nazwie Julius Verne przypnie się automatycznie za kilka tygodni do tej stacji i wywinduje ją na skorygowaną orbitę, po czym załaduje z niej śmieci i odpadki i wraz z nimi spali się, nurkując z powrotem w ziemską atmosferę. A tymczasem tutaj Paryż RFI i ostatnia wiadomość dziennika. Władze chińskie zapowiadają wzmocnienie kontroli nad zagranicznymi piosenkarzami i innymi artystami, by zapobiec niepożądanym ich deklaracjom. Wiąże się to z wystąpieniem Björk, która w czasie koncertu w Szanghaju skandowała Tybet, Tybet na zakończenie swego przeboju Declare Independence, o czym można się samemu przekonać, sięgając do YouTube. Były to zatem wiadomości dziennika, a teraz przegląd tygodników w redakcji Stefana Rigera.
Le Nouvel Observateur poświęca okładkę życiu płciowemu Francuzów, informuje żonę prezydent Sarkozy na rysunku w tymże lewicowym piśmie. Mówią o nas? Pyta Carla Bruni, skądinąd Włoszka. Nie mówią, proszę sobie wyobrazić. Nareszcie możemy sobie odpocząć od elizejskiej kroniki wypadków politycznych i miłosnych. Tygodniki, jeśli wyłączyć seks, zajmują się w końcu trochę resztą świata. Le Point bierze pod lupę Izrael, obchodzący w tym roku 60-lecie swego istnienia. L'Express zaś Rosję Putina Miedwiediewa, w której widzi nowe zagrożenie. Naczelny tego ostatniego pisma, Christophe Barbier, zamiast na daleki wschód, wybiera się jednak na bliską północ, skąd nadeszło pocieszające przesłanie, które zwaśnioną i skwaszoną Francję zjednoczyło niespodzianie w wielkim promiennym uśmiechu od Marsylii po Lille. Film Dani Buna, Witajcie Uszti, nie jest z pewnością arcydziełem ani kamieniem milowym w historii kina, lecz w pewnym sensie jest czymś więcej. Poza tym, że pobił już wszelkie rekordy, przyciągając w pierwszym tygodniu 5 milionów widzów, okazuje się prawdziwym fenomenem społecznym. Kasa chorych, pisze Barbier, powinna zwracać za bilety. Osztimi, mieszkańcach północnej Francji, uprawiających szeleszczący pikardzki dialekt, mówi się nie od dzisiaj, iż w sercu mają słońce, którego nie mają na niebie. Na tym spustoszonym przez wojny, przeoranym bliznami ugorze kopalniano-przemysłowym nikt się nie skarży ani mściwie nie warczy. Szti ocierają łezkę i zakasują rękawy. Na przekór stereotypom o zimnej i szpetnej północy oddają się z większym od innych talentem sztuce biesiadności, gościnności i wspólnej zabawy. W tym też właśnie sensie Christophe Barbier widzi w filmie fenomen społeczny i budujące przesłanie na temat francuskiej i zresztą jakiejkolwiek tożsamości, która wcale nie musi być zgorzkniała, ksenofobiczna czy agresywna. Nie musi się wyrażać jak u autonomistów bretońskich czy sabałckich, basków czy korsykan w formie nacjonalistycznego skurczu. Może być tolerancyjna i otwarta. Nie trzeba nienawidzieć innych, aby być sobą. Szti otwierają ramiona, miast zaciskać pięści i tak właśnie ocalili swój język, swą duszę i godność. Tożsamość rozkwita na glebie altruizmu, więdnie na gruncie egoizmu i allofobii, kończy ładną maksymą naczelny pisma L'Express. Być może przepija, chcąc lub nie chcąc, do jednego z najbardziej polemicznych pomysłów Sarkozy'ego, jakim było powołanie Ministerstwa Imigracji i Tożsamości Narodowej. Ale sza, obiecaliśmy sobie, że od Pałacu Elizejskiego trzymamy się dziś z daleka. Od biesiadności i sztuki wspólnej zabawy, właściwej mieszkańcom północy, do seksu niedaleko. Zapuśćmy więc nasze oko voyeura w głąb Le Nouvel Observateur, który rozbiera detalicznie omen swego rodzaju współczesny raport Kinseya, jakim jest szeroko zakrojona ankieta na temat nowego życia seksualnego Francuzów. Istotnie jest nowe, gdyż maj 68 zrobił swoje, gruntownie przewietrzając obyczaje. Upowszechnienie się sztucznej antykoncepcji, prawo do przyjemności i rozkoszy, rozpad tradycyjnych związków, akceptacja homoseksualizmu, emancypacja kobiet, banalizacja pornografii, rewolucja seksualna wciąż jest jeszcze w toku i nie wyczerpała swej energii, nawet jeśli dochodzi dziś do głosu reakcja i podejmowane są z reguły nieprzekonujące w swym odwetowym anachronizmie próby wrzucenia wstecznego biegu. W porównaniu z dawniejszymi tego typu ankietami, stwierdza Le Nouvel Observateur, zmiany są uderzające. Damskie obyczaje seksualne coraz bardziej zbliżają się do męskich, młodzieżowe do dorosłych i nawet starczych. Różnice pokoleniowe uległy zniwelowaniu. Seks i małżeństwo są odtąd jasno rozdzielone. Rozmaite praktyki i zadedykowane im części lub otwory stanowiące drzewie i tabu są dziś przedmiotem quasi-konsensusu jawnie i bez kompleksów. Jeszcze niespełna 40 lat temu, powiada ginekolog Joël Brunery-Kaufmann, życie seksualne kobiet i także mężczyzn steroryzowane było całkowicie lękiem przed niechcianą ciążą. To się definitywnie skończyło. Wówczas 2/3 trzecie kobiet przyznawało się do jednego tylko seksualnego partnera. Dziś już tylko jedna trzecia. I tylko co dziesiąta, podobnie jak co dziesiąty pan, idzie dziś na ślubny kobierzec ze wspólnikiem pierwszych erotycznych wzruszeń. Drzewiej francuski miały w życiu góra dwie przygody. Dzisiaj mają ich z górą pięć. Podczas gdy Francuzi, tradycyjnie bardziej seksualnie mobilni, utrzymują niezmiennie swój katalog na granicy tuzina podbojów, przy których mille traits Don Juana to jedynie rodzaj metafizycznego wyzwania wobec Boga i samczej próżności. Padły tabu i większość inhibicji. Dla 90% młodych Francuzów, w którym Watykan jawi się jako stolica Marsa lub Plutona, biletem wstępu w świat seksu jest prezerwatywa. Lęk przed AIDS zrobił swoje. Poza tym seks oralny cieszy się wzięciem u ponad 2/3 delikwentów, analny podoba się połowie mężczyzn i z górą 1/3 kobiet, masturbacji oddaje się 90% panów i 60% pań, aczkolwiek ci pierwsi zawierają obietnicy samodzielnej rozkoszy niemalże od kołyski, podczas gdy te drugie, gwoli nagromadzonych doświadczeń i frustracji, przymierzają się do autoerotyzmu dużo później. Oczywiście po cmentarzysku tabu i uprzedzeń błąkają się duchy lęków i kompleksów nowej ery. Im bardziej sfera publiczna, media, internet, plakaty i język nasycona jest seksem, ekshibicjonizmem i nakazami jurnej higieny, tym bardziej szary obywatel w swym statystycznie żałosnym półwzwodzie czuje się zalękniony, niestający na wysokości zadania, wiecznie smagany biczem higienicznego terroru, zdrowego jak muchomor przekleństwa naszych czasów. Przepraszam z góry i z dołu purytanów i purystów, świątobliwych i troszkę mimo wszystko obłudnych, za nazwanie po imieniu pewnych części, pewnych funkcji, pewnych strategii obejścia tego, co jest zapewne głównym, jeśli nie jedynym motorem ludzkiej odysei, polegającej z grubsza, jeśli wierzyć neodarwinistom, na optymalnym rozsiewaniu swoich genów na wszystkie strony świata, bez względu na cokolwiek. Nie zaszkodzi zapewne w tym kontekście przyjrzeć się strategii rozsiewania ruskich genów przyjętej przez Putina, od kiedy cena baryłki ropy wzrosła 5-krotnie, przemieniając patiomkinowskie imperium z gutaperki, w które od Piotra Wielkiego nikt nie wierzy, w system międzynarodowego szantażu. Już w tym pierwszym zdaniu jest rzecz jasna pewne nadużycie. W swoim wielostronicowym dosie L'Express oddaje też głos owej szeroko rozumianej klasie średniej, której słońce prosperity nie oślepiało nigdy większym blaskiem niż od czasu, gdy petrodolar, jego euroodpowiednik, nie zgięły się w pół przed petro- lub gazorublem, nowym asem pik w międzynarodowym turnieju bridge'owym, aczkolwiek w moich czasach grając w bridge'a wybierało się na ogół partnerów. L'Express na kilkudziesięciu stronach roztacza obraz Rosji, której nowa dynamika finansowej siły uderzenia, od kiedy baryłka ropy nie kosztuje 20, lecz z górą $100, przywróciła niespodzianie niegdysiejsze poczucie pychy i arogancji bez granic, co jest poniekąd psychologiczną definicją i czysto pragmatycznym wyznacznikiem pojęcia imperium. To swoją drogą śmieszne i straszne zarazem, że świętej pamięci wiecznie żywi Kremlo, Ruso i Sowietolodzy, nieszczęsne wieloryby wyrzucone na plażę przez geopolityczne tsunami stulecia, jeszcze bardziej zdają się dziś bezsilni niż za czasów Andropowa i Breżniewa, gdy wróżono z fusów i zmarszczonych mniej lub bardziej brew krzaczastych jedynego spadkobiercy jedynie słusznej sprawy. Jeśli coś dziwi i szokuje, to bezwzględna niezdolność do przewidzenia czegokolwiek na temat politycznej przyszłości Rosji i mającego rządzić nią tandemu. Nikt absolutnie nie wie, czy to chytra forma prolongaty do żywotniej demokratury Putina, czy też instytucjonalna pułapka, w której Putin kagiebista da się zjeść uczniowi czarnoksiężnika, bardziej liberalnemu, oczytanemu i z pozoru ucywilizowanemu Miedwiediewowi. Albowiem, primo, Rosja nie zna od wieków niczego innego poza jednoosobowym zamordyzmem w osobie cara lub prezydenta do wyboru, o czym sam Miedwiediew zdążył już nieco bezczelnie, choć może to tylko z góry ukartowana strategia, swemu mentorowi przypomnieć. Ale też, sekundo, pisze Sylvain Pasquier w swym solidnie udokumentowanym dossier na łamach tygodnika L'Express, nie jest wcale powiedziane, że Dmitrij Miedwiediew jest takim znów liberałem, jakim go malują. Niechaj nas nie myli buźka grzecznego prymusa i nienagannie skrojone garnitury. Pupilek Putina zaczął od wybawienia swego opiekuna z korupcyjnej opresji dzięki swym talentom adwokackim w latach 90. w Petersburgu. Nawet nie bzyknął, gdy Putin zlikwidował resztki pozorów demokracji, znosząc zasadę wyboru gubernatorów rosyjskich regionów. W roku 2004 był koordynatorem próby sabotażu pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. We wszystkich siłowych rozgrywkach z byłymi częściami imperium gra odtąd pierwsze, a co najwyżej drugie skrzypce, jako wiceprezes Gazpromu, czyli z grubsza zastępca szefa rosyjskiej dyplomacji. Z tejże racji od lat już gra w dupniaka nie tylko z Gruzją czy Ukrainą, lecz również z Unią Europejską, tym mniej szanowaną w Moskwie, im mniej istnieje jako całość przemawiająca jednym głosem. A dopóki nie przemówi, zgodnie ze swym interesem, zamiast na zmianę się podlizywać lub obrażać, dopóty Rosja Putina Miedwiediewa lub odwrotnie będzie ją politycznie ignorować, zadowalając się skupowaniem hoteli na Rivierze, winnic w regionie Bordeaux, banków, firm lotniczych i koncernów zbrojeniowych. Ortodoksyjni trockiści, choć co innego mieli na myśli, nazywali to strategią entryzmu, czyli infiltracji. Ruskie gazo i petrodolary próbują dziś wejść wszędzie, przejąć, kupić lub choćby tylko wsadzić palec. Nie ma w tym już żadnej ideologii, aczkolwiek nie wiem, czy od ideowej mistyfikacji o tyle lepsza jest mafijność cicho-ciemna, połączona z arogancją i brakiem kultury.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
5 marca miało miejsce w Paryżu pierwsze spotkanie między francuskim sekretarzem stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyetem a nowym szefem Polskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Mikołajem Dowielewiczem. Z komunikatu francuskiego MSZ-u wynika, że obaj politycy rozmawiali na tematy najistotniejsze dla Francji i zapewne także dla Polski, które będą priorytetami dla prezydencji francuskiej w Unii, począwszy od 1 lipca. Wdrożenie wspólnej polityki imigracyjnej, reforma wspólnej polityki rolnej, bezpieczeństwo dostaw energetycznych i walka z ocieplaniem klimatu. Inne tematy dotyczyły bezpośrednio unijnej polityki międzynarodowej. Mowa była o wzmocnieniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, o wznowieniu negocjacji o partnerstwie między Unią Europejską a Rosją, o stosunkach unijno-ukraińskich. Za żmudną wyliczanką kryją się sprawy konkretne. Ewolucja wspólnej polityki rolnej żywo interesuje zarówno francuskich, jak polskich rolników, których interesy są zbieżne w wielu kwestiach, ale dotyczy także konsumentów żywności, którymi są wszyscy obywatele Unii. Stopniowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% proponowane przez Komisję Europejską jest mniejszą rewolucją dla Francji, która ma elektrownie atomowe, niż dla Polski, która używa węgla. Jeśli chodzi o negocjacje z Rosją zablokowane przez Polskę, stawką w grze są obecnie dostawy rosyjskiego gazu, zaspokajające 40% potrzeb całej Unii, więc znów sprawa dotycząca wszystkich. Dla Mikołaja Dowielewicza nie ulega wątpliwości, że stosunki francusko-polskie dawno już nie były tak doskonałe jak dziś.
Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że rozmawiamy z Francuzami przed rozpoczęciem ich prezydencji. Moment na rozmowy o priorytetach prezydencji francuskiej powinien jest teraz, a nie kiedy już ta prezydencja się zacznie. I to jest wielki problem w polskiej polityce europejskiej. Trzeba wyprzedzać, że tak powiem, antycypować pewne procesy, a nie starać się nadgonić je. Myślę, że w stosunkach polsko-francuskich w tej chwili mamy naprawdę złoty okres. Myślę, że mamy naprawdę okres, kiedy jest bardzo duża dobra wola polityczna na najwyższych szczeblach. Jest doskonała współpraca ekspertów i przykładem są rozmowy w sprawach rolnictwa. I wreszcie jest także bardzo duży zestaw spraw, gdzie się zgadzamy po prostu.
To tyle na razie o stosunkach francusko-polskich w ramach Unii Europejskiej, o których mówił Mikołaj Dowielewicz, szef Polskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Innym wydarzeniem tygodnia było spotkanie w Hanowerze kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego, którym udało się zażegnać spór o Unię Śródziemnomorską. Sama nazwa, lansowana początkowo przez Francję, brzmiała niejasno i raczej groźnie. Unia Śródziemnomorska z udziałem krajów obu wybrzeży Morza Śródziemnego, obok Unii Europejskiej czy wewnątrz, jak kukułcze jajo rozwijające gniazdo. O tę, jeśli nie intencję, to konsekwencja, podejrzewały francuską inicjatywę Niemcy. Na osi Paryż-Berlin powiało chłodem. Oficjalny szczyt francusko-niemiecki przełożono na czerwiec. Nadzieja na kompromis pojawiła się jednakże wraz z nową nazwą w ustach szefa polityki francusko-unijnej, Jouyetta. Unia na rzecz Morza Śródziemnego zamiast Unii Śródziemnomorskiej. To nie jest neutralna poprawka semantyczna, podkreślił Jouyet. Raczej przyznanie, że w Europie nie ma miejsca dla dwóch Unii i że nie należy podważać mozolnego budowania spójnej, jeśli nie od razu wspólnej polityki zagranicznej, jednej Unii Europejskiej. Wypowiedź prezydenta Sarkoziego podczas konferencji prasowej w Hanowerze nie budzi w tym względzie najmniejszych wątpliwości.
L'Union pour la Méditerranée se fera, ce sera un projet européen. Nous ferons une proposition franco-allemande au prochain conseil.
Unia na rzecz Morza Śródziemnego będzie projektem europejskim, który zostanie zrealizowany. Przedstawimy propozycję francusko-niemiecką podczas następnego szczytu europejskiego. Nie będziemy wchodzić w szczegóły propozycji, którą uzgodniliśmy dziś wieczorem, dlatego że chcemy przyłączyć do niej naszych partnerów. Nie chcemy, by mieli wrażenie, że Francja i Niemcy narzucają własne idee. Poruszyliśmy ich kilka. Ideę współpracy unijno-śródziemnomorskiej zainicjowanej w Barcelonie, którą powinno się pchnąć naprzód. Angela zawsze była tego zdania. I moją ideę Unii na rzecz Morza Śródziemnego. Przekonacie się, że znaleźliśmy kompromis w sprawie Unii na rzecz Morza Śródziemnego, której chcemy oboje i która nie wykluczy nikogo. Jest to nowy projekt, który opiera się na dotychczasowych dokonaniach unijnych rozpoczętych w Barcelonie i który nie wyklucza nikogo. To nie znaczy, że Francja i Niemcy nie zgadzały się co do konieczności znalezienia nowego porozumienia między północą a południem Morza Śródziemnego. Chodziło o to, jak osiągnąć to porozumienie i myślę, że znaleźliśmy drogę ku temu.
Entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. C'est comment on y arrivait. Et je pense qu'on a trouvé le chemin pour y arriver.
Angela Merkel potwierdziła, że francuska inicjatywa stanie się projektem Unii Europejskiej. Powiedziała też, że i ona i Sarkozy byli zdania, że należy nadać nowy impuls tak zwanemu procesowi barcelońskiemu, czyli partnerskiej współpracy zapoczątkowanej w 1995 w Barcelonie między Unią Europejską a 10 krajami basenu Morza Śródziemnego: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Autonomią Palestyńską, Syrią, Tunezją i Turcją. Libia ma od 1999 roku status obserwatora. Proces barceloński ma zaowocować do 2010 roku utworzeniem strefy wolnego handlu. Tak jak wszystkie programy europejskie, jest on finansowany z unijnego budżetu. Zachodzi pytanie, czy przyszła Unia na rzecz Morza Śródziemnego zastąpi go, czy też powstanie obok i czy uzyska fundusze europejskie. Odpowiedź, albo przynajmniej jej zarys, uzyskamy w tym tygodniu po zakończeniu wiosennego szczytu unijnego 13 i 14 marca w Brukseli. Pomysł współpracy między krajami śródziemnomorskimi ma tę zaletę, że w jej centrum mogłyby się znaleźć najbardziej palące problemy regionu – bezrobocie i nielegalna imigracja, alarmujący stan ekologiczny Morza Śródziemnego i świata – bezpieczeństwo energetyczne, terroryzm, konflikt izraelsko-palestyński. Nicolas Sarkozy pozyskał nawet pierwszych sojuszników. Tak zwany apel rzymski na rzecz Unii Śródziemnomorskiej wystosował w grudniu 2007 roku razem z premierem Hiszpanii Zapatero i premierem Włoch Prodim. Od początku mowa była o luźnych, ale za to konkretnych formach współpracy otwartej dla wszystkich. Można było przypuszczać, że partnerzy Francji zgodzą się na powstanie Unii Śródziemnomorskiej, a nawet do niej przyłączą, mówi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Tomasz Orłowski.
Istnieje grupa państw, która ma wątpliwości, jak ma funkcjonować ta zaproponowana przez prezydenta Sarkozy Unia na rzecz Śródziemnomorza. Powiedziałoby się, jest to projekt, który w tej chwili krystalizuje się. Jest to projekt, co do którego z jednej strony nie można mieć zastrzeżeń, ponieważ region Śródziemnomorza stanowi jednocześnie region olbrzymich możliwości, a z drugiej strony zasadniczych przyczyn zagrożeń. Nie możemy powiedzieć, że przyjmujemy projekt prezydenta Sarkozy z niepokojem. Oczywiście wszystkie państwa Unii Europejskiej powinny mieć wpływ na krystalizowanie się tego projektu, ponieważ nie może on w najmniejszym stopniu zagrozić spójności Unii, natomiast może z jednej strony wytworzyć pewne nowe synergie, które będą korzystne nie tylko dla państw śródziemnomorskich, a z drugiej strony być może mógłby na zasadzie wzajemności, a chcę pani zwrócić uwagę, że pojęcie wzajemności jest jednym z kluczowych pojęć w słowniku politycznym prezydenta Sarkozy. Sądzimy, że zastosowanie tej wzajemności może nam pomóc w uzyskaniu poparcia Francji dla tworzenia również bardziej aktywnej polityki wschodniej Unii Europejskiej, która będzie skierowana do naszych bezpośrednich sąsiadów. A zatem mogę powiedzieć, że dobre porozumienie w realizacji takiego projektu może się okazać dla Polski korzystne.
Była to wypowiedź ambasadora Tomasza Orłowskiego. Wiemy już, że inicjatywa Francji spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Niemiec i niektórych innych krajów Europy Północnej. Zabierając głos podczas debaty na temat przyszłości Europy zorganizowanej w styczniu przez partię UMP prezydenta Sarkoziego, Angela Merkel powiedziała, że nie może być tak, by jedni interesowali się Morzem Śródziemnym, a inni Ukrainą. Można zapytać, czy istnieje taka możliwość, by wszystkich 27 członków Unii Europejskiej interesowało w tej samej mierze Morze Śródziemne, co Ukraina. A skoro nie można, jak sądzę, na to pytanie odpowiedzieć twierdząco, czy istnieje możliwość podziału ról wokół wielobiegunowej polityki zagranicznej Unii Europejskiej?
RFI. Radio France Internationale.
O marcu 1968 roku przed mikrofonem Marka Pędziwala mówić teraz będzie Karol Modzelewski, historyk, mediwista, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1962-64 Karol Modzelewski był doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego. Za napisanie wraz z Jackiem Kuroniem listu otwartego krytykującego politykę PZPR usunięto go ze studiów, a za jego kolportowanie został skazany na 3,5 roku więzienia. W marcu 1968 roku został ponownie aresztowany za organizowanie wystąpień studenckich, sądzony i skazany na 3,5 roku więzienia. W roku 1981 był członkiem zarządu regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Internowany po 13 grudnia 1981 roku został zwolniony w 1984.
Dla mnie marzec był przegraną bitwą obronną, jeżeli się tak mogę wyrazić, ponieważ tak rozumiem i do dzisiaj z grubsza rzecz biorąc tak rozumiem sens społeczny tamtych wydarzeń, że władze, które po październiku 1956 roku, likwidując ustępstwa na rzecz demokratycznych aspiracji społeczeństwa, jakie poczyniły początkowo, pozostawiły jednak pewne takie nisze dla inteligencji twórczej w dziedzinie twórczości literackiej, filmowej, artystycznej, a przede wszystkim na wyższych uczelniach. Uważając, że to jest taki wentyl, że jak inteligencja będzie miała trochę swobody słowa i działalności zawodowej, to na polu zawodowym się wyszumi i nie będzie próbowała rozsadzać ustroju. To dosyć dobrze funkcjonowało w czasach małej stabilizacji. Polityka oparta na takim założeniu to była więcej niż polityka, bo w wypadku uczelni wyższych to był porządek prawny. Ustawa o szkolnictwie wyższym z roku 1958, jedyna ustawa w bloku komunistycznym wówczas, która gwarantowała uniwersytetom znaczny zakres autonomii, obieralność rektorów, obieralność dziekanów, znaczący głos rad wydziałów i senatów uczelni w ustalaniu programów nauczania. Ponadto, co bardzo ważne, nie można było zgodnie z prawem usunąć ze studiów studenta, a nie pracownika naukowego za to, że się na legalnych zebraniach wypowiadał w kwestiach publicznych, politycznych inaczej niż życzyłyby sobie władze. Trzeba było do tego przeprowadzić całą procedurę publicznego postępowania dyscyplinarnego z obrońcą, z możliwością mobilizacji opinii publicznej. Najlepszy przykład, że dwukrotnie władze przed 68 rokiem próbowały usunąć z Uniwersytetu Miechnika jego kolegów i dwukrotnie się to nie udało. Więc w czasach, gdy napięcia społeczne zaczęły znowu rosnąć i ten wentyl bezpieczeństwa okazał się w oczach władz taką szczeliną, przez którą się może wydobywać społeczne niezadowolenie na wierzch, to postanowiono po prostu zlikwidować te nisze, zlikwidować te wysepki względnej swobody. Myśmy to na wyrost wtedy nazywali obroną demokratycznych swobód, bo takich swobód, to prawdę mówiąc, w państwie nie było. To była skromna ich namiastka, no ale ważna bardzo właśnie na zasadzie takiego wyjątku, który sporo zmieniał w polskiej rzeczywistości. I ponieważ było widoczne, wiadome było, że władze szykują nową kagańcową ustawę o szkolnictwie wyższym, ponieważ widoczne były zaostrzenia reakcji władz, zresztą one były w pewnym sensie reakcją na pojawienie się ponownie atmosfery protestu społecznego, a także społeczny odbiór takich wydarzeń jak romantyczna sztuka XIX-wieczna, czyli Dziady Mickiewicza. Przecież to nastroje publiczności uczyniły z Dziadów materiał wybuchowy. Prawda? Władze zareagowały głupio, bo głupio, ale przyczyną było to, że sztuka sprzed ponad 100 lat była odbierana przez publiczność jako pamflet polityczny skierowany przeciwko Polsce Ludowej. Protest podjęliśmy w ostateczności, kiedy było już jasne, że władze się zdecydowały na złamanie tych dotychczasowych reguł gry. Ja mówię o proteście zarówno środowisk twórczych, przede wszystkim Związku Literatów Polskich, części profesury niewielkiej stosunkowo. Przeważna część profesury próbowała amortyzować wydarzenia na zasadzie zwanej w tamtych czasach ochroną substancji. A przede wszystkim na protest publiczny w postaci najpierw petycji w obronie Dziadów, a następnie wiecu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, który został podjęty przez niewielkie stosunkowo grono, kilka koleżeńskich paczek, aktywnych opozycyjnie w tym czasie studentów, głównie z Warszawy, głównie z Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozumiem, że kiedy mówił pan wojna obronna, to miał pan na myśli, że broniło
bitwa,
się...
Bitwa, jaka tam wojna.
Że broniło się społeczeństwo, a nie partia.
Broniły się środowiska bezpośrednio zagrożone i zaatakowane, to znaczy środowiska inteligenckie i młodzież akademicka. Przed odebraniem czegoś, co uważały za swój dorobek, już taki niezbywalny, autonomią wyższych uczelni, realną, wtedy istniejącą. Oczywiście ona tam w warunkach ustroju komunistycznego miała swoje ograniczenia, ale istniała. Oraz również ograniczoną, ale jednak żywotną dla środowisk twórczych swobodą słowa, swobodami zawodowymi dla tych środowisk. Te środowiska zostały zaatakowane przez władze i się broniły po prostu. To chyba Antoni Słonimski powiedział, jak Związek Literatów Polskich ruszył do walki, no mówi, no teraz będą mieli wojnę, bo zaczepili nam starszego kolegę, powiedział to Adamie Mickiewiczu.
Jak wielkim zjawiskiem był ów zryw i czy rzeczywiście dotyczył tylko społeczności akademickiej?
Jak są demonstracje uliczne, to nigdy nie jest tak, że demonstruje tylko jedna kategoria społeczna, szczególnie kiedy to są demonstracje ludzi młodych, wielu młodych ludzi, którzy nie byli wcale studentami, bardzo często byli robotnikami, ich określano wtedy jako chuliganów oczywiście, do demonstracji ulicznych też się przyłączało. To, że ten protest rozlał się na cały kraj, że się stał buntem młodzieży akademickiej ogólnopolskim we wszystkich miastach, że trwało w postaci manifestacji, strajków, wieców, wszystkich nielegalnych przecież, rozpędzanych przez milicję, mimo aresztowań, bo kolejne komitety studenckie, które się wyłaniały, były aresztowane. To był probierz tego, jak wielki potencjał protestu nagromadził się w środowiskach inteligenckich, młodzieżowych i w społeczeństwie polskim. I dla mnie tym był marzec.
Czym pańskim zdaniem ów 68 rok różni się od pozostałych w łańcuszku ważnych dat polskiej historii najnowszej?
To jest bardzo inteligencki. Jest specyficznie inteligencki. On pozostał jako znak tożsamości dla całego pokolenia polskiej inteligencji. Ja tych ludzi spotykałem potem w Solidarności w latach 80-81. Nie znałem ich oczywiście w 68, bo ja w 80-81 już nie mieszkałem w Warszawie, tylko we Wrocławiu, ale wśród tamtejszych takich działaczy drugiego, trzeciego szeregu, powiedziałbym, Solidarności. Spotykałem bardzo wielu ludzi, którzy mówili takimi grepsami, skrótami myślowymi, które wyraźnie wskazywały na to, że dla nich właśnie takim formacyjnym przeżyciem był marzec 68 roku. Dla robotników o wiele mniej.
Doświadczenie marca 68 roku jest często właśnie zestawiane z doświadczeniem grudnia 70. I mówi się, że...
To nie bardzo słusznie.
I obie zaowocowały najpierw w 76, kiedy powstał po wydarzeniach w Radomiu, Ursusie Kor, a końcowym wnioskiem był wielki ruch ochrzczony przez pana imieniem Solidarność. Jak ważnym momentem w tym rozwoju, który w końcu przyniósł upadek komunizmu, był właśnie marzec?
O, wie pan, to mnie pan pyta troszkę jako historyka, nie jak uczestnika, jak ważnym elementem, bo to jest dość długi proces. Nawet jak na moje życie, i tak już dość długie. Uczestnik jest uwikłany we własną pamięć i nie może być badaczem tych zdarzeń, w których działał aktywnie.
Ale pan jednak chyba umie to połączyć.
Nie próbuję nawet. To jest bardzo niebezpieczne zawodowo. Ale jak już mnie pan pyta, to oczywiście zdanie jakieś mam. Moim zdaniem to wszystko są elementy narastającego kryzysu systemu komunistycznego. A Polska była niewątpliwie jego, jak mówiono w czasach stalinowskich, słabym ogniwem, czy najsłabszym, może jednym z najsłabszych ogniw. Polska tym się różni może od innych krajów demokracji ludowej, tak zwanej, gdzie dochodziło też do kryzysów rozmaitych, że u nas była seria kryzysów. U nas żaden się, na szczęście dla nas, nie zakończył inwazją radziecką i krwawym stłumieniem tego wybuchu społecznych aspiracji narodowych, tak jak to było na Węgrzech, prawda? Tak jak to było w Czechosłowacji, jak to było w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie protest został stłumiony przecież w czerwcu 1953 roku radzieckimi czołgami. I wszędzie tam był jeden taki zryw stłumiony, pozostał jako traumatyczne wspomnienie i potem była relatywna marczota.
Panie profesorze, więc jakby pan rolę marca w tym całym rozwoju nazwał, określił?
Na pierwszy rzut oka to był kryzys najmniej groźny dla władzy bezpośrednio, dlatego że środowiska inteligenckie już nie mogły chwycić władzy, że tak powiem, za gardło. Nie miały wystarczającej siły. Ale potem dla wszystkich uczestników i dla spadkobierców uczestników tamtej walki, tamtego konfliktu, to był bardzo znaczący punkt odniesienia.
Dramatyczną konsekwencją marca, która dopiero w tych dniach znajduje swój finał, było wypędzenie kilkunastu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego z Polski. I pytanie, czy aby marzec nie był sprowokowany właśnie po to, żeby partia mogła osiągnąć ten cel?
No to jest wymóg przyzwoitości pewnej wobec ludzi. Niektórzy w ogóle nie mieli żydowskich korzeni, na przykład byli współmałżonkami Żydów. Ten konflikt społeczny się zbiegł z narastającą walką koterii wewnątrz elity rządzącej. Jednym z haseł zawoławczych tej wewnętrznej walki o stanowiska po prostu, o wygryzienie jednych przez drugich ze stanowisk. Stały się hasła antysemickie, dlatego że część kadry kierowniczej, część kadry administracyjnej, a także ludzi zajmujących po prostu ważne, rozmaite stanowiska w kulturze, w prasie i tak dalej, wywodziła się jeszcze ze środowisk przedwojennych komunistów, wśród których wielu było aktywistów, ze środowiska spolonizowanych Żydów, to znaczy wychodźców ze środowiska żydowskiego, którzy w integracji ze społeczeństwem polskim natrafiali na rozmaite przeszkody kulturowe, administracyjne i tak dalej. To ich radykalizowało. Więc tych ludzi, to już była stara kadra przedwojenna, nowe pokolenie chciało jakoś wypchnąć i znalazło dlatego wygodną formułę antysemicką, a ponadto antysemityzmem i roznieceniem nastrojów, wtedy się mówiło antyinteligencyjnych, dzisiaj by się powiedziało populistycznych, posłużyła się partia, żeby odizolować protesty studenckie od ewentualnej reakcji środowisk robotniczych. Ja bym powiedział, że wydarzenia marcowe przez tę obecność kampanii antysemickiej rozpętanej przez władze komunistycznego państwa stały się jakby symbolem, fałszywym symbolem stosunków polsko-żydowskich.
Na koniec, co panu osobiście najbardziej utkwiło w pamięci z tamtych dni?
Ojej, co pan ma za pytanie. Jako traumatyczne to utkwiło mi w pamięci Trybuna Ludu z informacją, że wojska pięciu państw Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Bo ja wtedy czułem się, no wstyd mi było. Głupio to brzmi, ale było mi po prostu strasznie wstyd i to jest taki wstyd, którego nie można zapomnieć i darować tym, którzy to sprawili.
Pan wtedy już był w więzieniu?
W więzieniu oczywiście, tak. Tak, ja wróciłem z czytania akt. Byłem wzywany piętro wyżej do pokoju przesłuchań, żeby czytać akta śledztwa. Każdy oskarżony ma obowiązek przeczytać akta śledztwa i podpisać, że się z nimi zapoznał. Zszedłem do celi, leżała gazeta i mój współwięzień powiedział mi: siadaj, Karolku, nie wysłuchuj tego na stojąco. i wojska pięciu państw Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Polskie też.
A takie pozytywne przeżycie, jeżeli jeszcze o to śmiem zapytać?
Pozytywne przeżycie, no przeważnie były to, ja wiem, pozytywnym przeżyciem dla mnie to może były dziady jednak. Dziady to ostatnie przedstawienie, na którym byłem. No i jednak atmosfera, ja lubię bijatykę, to znaczy sama atmosfera walki była pozytywnym przeżyciem.
Nieraz tak pan się powiedzieć, znaczy,
ja mam duszę chuligana, tak.
O właśnie. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Zacząłem 87 rok życia. Piszę wiersze od 70 lat i nie wiem, kim jest poeta. Ale wiem, że nie jestem ani kapłanem, ani błaznem. Jestem człowiekiem, który pisze wiersze. Powiedział 1 marca w Strasburgu Tadeusz Różewicz, odbierając w tamtejszym ratuszu Europejską Nagrodę Literatury za rok 2008. Nagroda ta, ustanowiona pod patronatem Rady Europy i miasta Strasburga, ma na celu, jak głosi jej uzasadnienie, przypisanie każdemu z europejskich narodów twarzy jej największego współczesnego pisarza. Polskiemu poecie w Strasburgu towarzyszył jego francuski tłumacz Krzysztof Jerzewski.
Wszystko to się odbyło nadspodziewanie dobrze, bo sala była wypełniona po brzegi, było około 200 osób. No, całe popołudnie, prawda, było poświęcone Różewiczowi, także mówili o nim Maryla Laurent, znana tłumaczka z literatury polskiej, profesor niestety w Lille, Wladimir Fischera, poeta i tłumacz czeski. No i Alain van Kruchten, słynny tłumacz, prawda, Witkacego i Różewicza też, bo on tłumaczył Pułapkę Różewicza. Także w sumie to się wszystko bardzo udało. Różewicz jak zwykle wtrącał od czasu do czasu swoje 3 grosze bardzo dowcipnie. No, była zabawna, była jego wypowiedź na ratuszu na samym początku tego popołudnia, kiedy właśnie w momencie wręczania mu tej nagrody, bo powiedział, że poeta, tak jak i wszyscy inni, powinien mieć prawo do strajku. No i on, prawda, postanawia też strajkować i obiecuje publiczności, że będzie pisał coraz mniej, aż do ostatecznego zamilknięcia. Bardzo to się wszystko udało, to było naprawdę dla nas wielkie święto, przyjęcie pana Tadeusza w Strasburgu. Jest to człowiek bardzo sympatyczny i bardzo bezpośredni, zniewalający swoim humanizmem, powiedziałbym. Zarówno w tym, co pisze, jak w tym, co mówi.
A proszę mi powiedzieć, pan przetłumaczył wszystko, co napisał Tadeusz Różewicz, wszystkie jego poezje, czy tylko chodzi o ten wybór?
To są 4 olbrzymie tomy. To jest chyba, nie wiem, z 1000 stron. Nie, ja tylko przełożyłem tom jego Regio, w całości, do którego dołączony jest wybór wierszy z pozostałych tomów. No wie pani, mam projekt, żeby przełożyć również jakiś tom jego prozy, bo on jest zdumiewająco mało znany we Francji. No to jest, teraz L'Âge d'Homme zaczęło wydawać jego dzieła wszystkie dramatyczne w przekładzie Michała Masłowskiego i Jacques Dongui. Wyszedł pierwszy tom. Także warto by naprawdę bardziej go przybliżyć publiczności po francuski, no bo on jest tak znany na przykład w Niemczech, czy też nawet w krajach anglosaskich, czy no oczywiście w krajach słowiańskich i tak dalej, a we Francji tak mało.
A jak pan to tłumaczy? Czy jakaś jest specyfika, proszę jego poezji, pani, wyjątkowo jest, trudna jest, do przełożenia na francuski?
To jest, wie pani, zabawna historia, bo w pewnym sensie to jest wina tłumaczy. No świętej pamięci Jerzego Lisowskiego i Allana Kosko, którzy straszliwie się grzebali z tym, prawda, z przygotowaniem jego wyboru i wyboru jego wierszy, i który dopiero ukazał się w 90 roku. Już po upadku komunizmu. No to jest nieprawdopodobne. Prawda, żeby tyle lat to się ciągnęło. Także to jest niestety wina grzebalstwa tłumaczy. A poza tym, no teraz niedawno ukazał się tom w Niepokój w doskonałym przekładzie Grażyny Erhardt, No ale to jest w końcu bardzo niewiele, prawda? Ale jeśli chodzi o... Może wie pani, też jest ze strony francuskiej może pewien brak zainteresowania Różewiczem, bo tak jak rozmawiałem z profesorem Masłowskim, on twierdzi, że prawda, Francuzi są raczej przyzwyczajeni do od poezji, prawda, do poezji wysokiej. No a Różewicz reprezentuje niewątpliwie poezję niską. Oczywiście nie w sensie negatywnym, tylko po prostu tą minimalistyczną poezję, prawda? Tą poezję, która jest sprowadzona do jakiejś esencji samej, jakiegoś kośćca tylko samego, prawda? Także to nie jest specjalnie... To nie jest, powiedzmy, poezja na gust francuski, ogólnie biorąc. A natomiast Niemcy bardzo są bliscy tego typu poetyki. I Niemcom to bardzo odpowiada i dlatego on jest tak niezwykle znany i wydawany w Niemczech. Także być może to jest też wytłumaczeniem, że jest po prostu było małe zainteresowanie tego typu poezją we Francji.
A jak panu się pracowało nad Różewiczem? Tłumaczył pan wielu różnych poetów polskich?
No, wie pani, ja przełożyłem już, nie wiem, chyba koło setki polskich poetów. Więc, no, wie pani, no cóż, no, no to tłumaczenie Różewicza, jak każde tłumaczenie, zawsze pojawiają się pewne problemy, ale tutaj powiedziałbym, no jakaś prostota tej poezji, jakaś taka przejrzystość jest niewątpliwie no, pewnym ułatwieniem. No na pewno jest on o wiele łatwiejszy do tłumaczenia niż Leśmian na przykład, czy Baczyński, czy Norwid. To jest jednak zupełnie co innego. Nie, no na ogół przyznam się, że z dużą przyjemnością tłumaczyłem go, bo specjalnie jakichś większych trudności nie znajdowałem.
O poezji Tadeusza Różewicza, laureata Europejskiej Nagrody Literatury za rok 2008, mówił Krzysztof Jerzewski. W galerii Christine Park przy ulicy Quincampoix 88 w Paryżu do 29 marca otwarta jest wystawa jednej z najlepszych polskich artystek tworzących za granicą, Teresy Tyszkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o jej oryginalnej sztuce. Pani Tereso, wiele w pani życiu i w pani sztuce się dzieje, bo widzę, że jest ogromna ewolucja od ostatniego razu, kiedy widziałam pani obrazy. Coś się zmienia, jest bardzo dużo nowych rzeczy, nowych pomysłów.
Cieszę się bardzo, że daje się to zauważyć, bo faktycznie coś się dzieje w zakresie pomysłów. One przychodzą jakby w moim pojęciu bardziej jeszcze rozbudowane, może jeszcze bardziej pogłębione. Jednocześnie kolorystycznie też zaznacza się różnica. Także czasem one mnie, nawet same te pomysły zadziwiają mnie samą. Kiedy zawieszam je na ścianę, patrzę, że ta ewolucja następuje. Nie jest to ewolucja zamierzona, nie jest to ewolucja żądana, jest to ewolucja intuicyjna, jak zawsze w moim przypadku.
Ten element, który towarzyszy pani od początku, jest ciągle obecny.
No jest ta szpilka. No wiele bym określeń mogła powiedzieć dotyczący tego obiektu małego, zimnego, pewnie się powtarzam wiele razy. No on mi towarzyszy po prostu i ona jest jakby motorem dla mnie do tworzenia. Dlatego nie wiem, czy ja ją lubię, czy ją nie lubię, czy ją kocham. W każdym razie ona jest niezbędna. Myślę, że ma dużo do powiedzenia.
No to na pewno jest bardzo trudny element, bo to stawia opór. Jest zimne, ostre właśnie.
To jest jakby coś, co odmierza mój czas. Czas bieżący, przeszłość, buduje mi przyszłość. Bardzo... To jest pracochłonna i jednocześnie wymaga dużego poświęcenia.
Tak, tutaj ktoś na tej wystawie porównał panią do hafciarki.
W tym procesie, który ja wykonuję, mieści się cała podświadomość. Przybliżenie się do definicji sztuka. To nie chodzi o czyste, zwykłe wykonanie czy zapełnienie płótna tym obiektem metalicznym, ale chodzi Chodzi o to po prostu o realizację samej siebie i swoich spostrzeżeń, rozpoznanie drogi, którą idę i poznawanie samej siebie. Także to nie jest sprawa dekoracji, to jest sprawa przynależności do czasu. Strasznie trudno to mi sformułować, bo nie jest to dla mnie też takie jasne, to co ja robię. Ja za cały czas to odkrywam, cały czas poszukuję w sposób podświadomy i intuicyjny. I to co robię jest jakby jednocześnie uspokojeniem mnie wobec życia i jednocześnie zadrażnieniem tego życia i jednocześnie pytaniem.
Ta wystawa, wiem, jest kolejną wystawą z panią Park,
tak,
która pochodzi z Korei Południowej, gdzie pani również wystawiała i gdzie zrobiła pani furorę po prostu.
No właśnie, miło to słyszeć. Nie wiem, czy aż w tak wielkim zakresie, ale coś w tym jest. Prawda, także mamy plany na przyszłość, bo okazuje się, że na tym terenie koreańskim to bardzo jakby zaimponowało ten charakter pracy. Przede wszystkim oni nigdy czegoś takiego nie widzieli.
Mówiła Teresa Tyczkiewicz. Jej wystawa w galerii Christine Park przy ulicy Quincampoix 88 w Paryżu otwarta jest do 29 marca.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Obiecywałam, że powiem w jednej z naszych audycji trochę więcej o Jennifer, laureatce tegorocznej nagrody Minem w Cannes w kategorii najlepsza piosenkarka francuska. Jennifer, której prawdziwe nazwisko brzmi Jennifer Yael Dadouche Bartoli, jest jeszcze zdecydowanie młodą osobą. Urodziła się w Nicei w listopadzie 1982 roku, nie ma więc nawet jeszcze 26 lat, od którego to wieku w dzisiejszych czasach zaczyna się już liczyć dni do emerytury. Jennifer jest prawdziwym tworem swych czasów, jest laureatką pierwszej emisji tele-reality we Francji, Star Academy. Ten szczęśliwy dla niej ewenement miał miejsce w 2002 roku. Od tamtego czasu Jennifer nagrała 3 płyty studyjne i 1 live. Dzisiaj skupimy się na jej ostatniej płycie Lunatic. Na początek trochę szybkich rytmów.
Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps. De tout ce que j'ai perdu, je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page.
On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers, il y a tant de vent contraire. On n'a pas trop de ciel pour cette tension que j'ai à rêver l'essentiel en lacé. Quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse. Et pourquoi, 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 pourquoi,
pourquoi? Je n'emporte rien, vraiment,
vraiment.
Rien, vraiment,
vraiment.
Je suis riche du temps,
du temps.
Tout ce que j'ai perdu, je suis légère au vent.
J'ai
tourné ma page.
Les
vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère.
W żyłach Jennifer płynie mieszanka krwi hiszpańskiej, korsykańskiej i francuskiej. Wychowywała się w dość skromnej rodzinie, ale wśród wszechobecnej muzyki. Sama śpiewała od dziecka, a w wieku lat 14 zaczęła występować w barach i restauracjach Lazurowego Wybrzeża. Troszkę musiała sobie dodać lat, ale jakiż to problem. W 1997 roku brała po raz pierwszy udział w konkursie telewizyjnym i znalazła się w finale. W 16 roku życia wyjechała sama do Paryża i zaczęła występować w barach paryskich. Piosenki, które śpiewa Jennifer, to nie jest szczególnie ambitna muzyka ani słowa, ale jest popularna, podoba się publiczności, która kupuje jej płyty i przychodzi na jej koncerty. W logice komercyjnej wszystko więc gra. No i z pewnością są gorsze od niej, które cieszą się też popularnością.
Plutôt qu'au bord des larmes l'hiver, tombé sous le charme, on veut l'amour à refaire. On n'a pas toujours la vie qu'on espère, la vie qu'on espère. Et dans les lendemains de fête, il y a toujours cette angoisse. Elle frappe au cœur comme une défaite. Si demain je n'avais plus ma place, c'est pas perdu puisque t'avances, c'est pas foutu puisque t'y penses en pensant tes blessures. Comment s'écrit nos futurs?
Tu peux l'écrire comme le temps file à l'anglais.
Comment s'écrit nos futurs?
Choisis de dérouler le fil, souffler sur les braises.
La vie c'est rien d'autre qu'un tableau, on mélange les couleurs à l'eau, on se mélange les pinceaux. On veut l'amour sans fuite, on n'a pas toujours la vie qu'on mérite, la vie qu'on mérite. Et ce futur qui nous angoisse avance comme la mer morte, il traîne le pas devant la glace comme l'ennemi arrive au port. Comme l'ennemi arrive au port. Comment s'écrit nos futurs?
On peut l'écrire comme le temps file à l'anglais.
Comment s'écrit nos futurs?
Choisis de dérouler le fil, souffler sur les bras.
Comment s'écrit nos futurs?
Tu peux l'écrire comme le temps file.
Jennifer otrzymała parę nagród, a od grudnia ubiegłego roku jej sylwetka odlana w wosku zagościła w Muzeum Grévin w Paryżu. Jej kariera dzięki Star Academy zaczęła się ostrym startem. Pierwsza płyta wyszła jeszcze w tym samym roku, w którym odniosła zwycięstwo w konkursie. Zaraz potem nastąpiła trasa koncertowa z 5 występami w paryskiej Olimpii. Jak na 20-latkę to nieźle. Czy to słuszne, żeby tak ułatwiać karierę młodym piosenkarzom? No to jest temat na długą dyskusję.
Thank you.
Państwo audycję Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.